Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama w dniu 14 czerwca 1964 roku w Jeffersonville, USA, pod tytułem Dziwak. Pozostańmy stać na chwilkę. Drogi Panie, w modlitwie przychodzimy znowu do Twojej boskiej obecności, by Tobie podziękować jako pierwszy za to wszystko, coś Ty dla nas uczynił i za tę wielką miłość do Ciebie i Twojego słowa w naszych sercach. Panie, ci ludzie, których miłuję z całego serca, przynieśli dzisiaj wieczorem ofiarę. Przyszli i siedzą w tym gorącym pomieszczeniu, ponieważ miłują Twoje słowo. Przychodzimy dzisiaj wieczorem, aby modlić się za chorych i potrzebujących, Panie. Niechby nie było na końcu tego nabożeństwa ani jednej słabej osoby więcej wpośród nas, Panie. Wynagrodź im za ich wierność. Panie, mów do nas przez Twoje słowo i pośl nas, podczas gdy nosimy Twoje pohańbienie. Co za przywilej to jest. Prosimy o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Możecie sobie usiąść. Nie znajduję żadnych słów, aby wyrazić moją wdzięczność takiej grupie ludzi, jaka tu jest, która przyszła i zajęła miejsce w tym budynku. Chcę Wam powiedzieć, że jutro pojedziemy do Topeka w stanie Kansas, by tam trzymać zgromadzenia aż do następnej niedzieli. Stamtąd pojedziemy do Filadelfii. Potem chcemy jechać za morze do Kenii, Tanzanii i Ugandy, do tamtych plemion. Mamau mają tam w tym czasie powstanie. Nie mogę tam iść jako misjonarz, jednak będę próbował dostać się tam jako myśliwy. Oni czynią właśnie na to przygotowania. Zazwyczaj przychodzę tam jako misjonarz, a potem idę polować, lecz tym razem idę tam polować, a będę czynny jako misjonarz. Chcemy w jakikolwiek sposób udać się do nich. Brat Mason Boze próbuje właśnie ustalić dla mnie safari, na którym mam polować, żeby mnie wpuścili. Gdy potem przybędę do tego safari, pójdzie on do ambasady i powie, nasz brat Branham jest w kraju. Czy macie coś przeciwko temu, jeśli zrobimy tu małe nabożeństwo? Przez to będzie zrobiony początek i tak to pójdzie potem dalej. Nie wiem jeszcze, czy będzie nam to możliwe uczynić, lecz spróbujemy to. Powiedziałem panu, jeśli przyjdzie coś między to i to nie będzie możliwe, wezmę to jako znak, że mam powrócić tu do Jeffersonville, aby mówić o 7 trąbach. To byłoby wtedy mniej więcej w lipcu lub sierpniu. Jeśli to uczynimy, będziemy próbować otrzymać ten klimatyzowany pokój w szkole. Tam jest przyjemnie, chłodno i miejsca na około 1500-1800 ludzi. Jest to nowa budowa, odległa odtąd tylko około 5 ulic. Wystąpiliśmy już raz z prośbą o to, lecz nie dano nam go do dyspozycji. W międzyczasie został zwolniony z zarządu ten człowiek, który wówczas przeszkodził. Jego następca powiedział, że możemy go otrzymać każdego czasu, kiedy chcemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy go mieć. Być może otrzymamy go teraz i także w lipcu. Ilu będzie się modlić za to, żeby Pan to tak pokierował, jeśli tam otrzymamy odmowną odpowiedź? Wiecie, chciałbym Arizonę. To jest piękny stan. Zawsze tęskniłem za tym, by tam być. Bracie Ben, proszę, mógłbyś to tutaj trochę więcej wyżej postawić? O, przepraszam, to jest tu nagrania na taśmie i te inne tam także. Wtedy jest to w porządku, bracie Ben. Przyszedłem tutaj z Arizony i przez zmianę klimatu stałem się trochę zachrypnięty. Teraz mamy wilgotność powietrza około 90, czasami nawet 100%. Tam ta wartość wynosi średni 1, czasami nawet 1,20%. To jest jak gdyby znajdowało się pod namiotem tlenowym. Możecie sobie myśleć, jakie to jest wielkie przestawienie dla jednego. Gdy się potem przyjdzie stamtąd tutaj, to wpływa ujemnie na głos i wszystko inne. Bracie Ben, postaw to tu znowu, tak jak to było. Uczyniłem jeden błąd i wystawiłem to. Myślałem, że tu się to nastawia, lecz to jest tam. Proszę, módlcie się wszyscy za nas. Ja was cenię. Billy powiedział mi, że ktoś przyniósł nam kosz brzoskwiń i innych rzeczy. Nie jestem po prostu w stanie zadość podziękować za to i nie wiem, jak wam mam podziękować. Czułem się taki niegodny przyjmować od was te rzeczy. Modlę się, żeby Bóg zechciał was błogosławić i wiem, że On to uczyni, ponieważ powiedział, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczyniliście. Bóg będzie was błogosławił, tego jestem pewny. Arizona jest pięknym stanem, lecz jest coś, czego mi tam brakuje. To jesteście wy. Tak jest, to się zgadza. Brakuje mi was wszystkich. Obojętnie, gdzie idę, nie jesteście, to wy, których tam spotykam. Mam przyjaciół na całym świecie, lecz oni was nie zastąpią. Nie wiem, ile jest coś w tej małej grupie, myślę o niej. Wiecie, Tucson jest miastem turystycznym. Zbory ciągną każdego do siebie. To jest bardzo trudne. One nie są bardzo duchowe, ponieważ współzawodnictwo jest bardzo silne. To czyni to tak trudne. Gdybym mógł mieć tam was wszystkich, łącznie z kaplicą i potem tam mieszkać, wtedy uważam, byłoby to dobre. Lecz przypuszczam, że jak długo ten zbór istnieje i wy przychodzicie, ja będę także tutaj, aż Jezus przyjdzie. Więc módlcie się za mnie, jak już przedtem powiedziałem. Nie chcę się powtarzać, lecz gdy występuję przed was, jestem nerwowy, staję się smutny, uczuciowy i także lekko wrażliwy. Zresztą do tego się skłaniam. To rozrywa mnie wewnętrznie, lecz wiem, gdziekolwiek bym tak się chciał iść, że nigdzie na ziemi nie mam takiej grupy, która tak ze mną trzyma jak ta tutaj. Moją modlitwą jest, aby Bóg pozostawił nas takimi nierozłącznymi, żebyśmy także w przyszłym Królestwie mogli być razem. To jest moja modlitwa. Zanim przed chwilą w tym pokoju zaprowadziłem kogoś do Chrystusa, rozmawiałem jeszcze z Billem Dauch, który siedzi przy drzwiach. Podczas gdy on tam siedział, prowadziłem z nim rozmowę. On ma już ponad 90 lat. Powiedziałem, jestem słaby. Powiedział, jestem słaby. Moje oczy nie są już takie, jak powinny być. Pomyślałem o tym, że przed 2 laty przyszedłem do niego, gdy jego serce zupełnie zawiodło i on leżał umierając. Lekarz, który się nim opiekował, powiedział, że on nie będzie mógł znowu być zdrowym. Ten lekarz w międzyczasie zmarł, lecz Bill Dauch siedzi tutaj, ma teraz 91 lat. Powiedziałem, Bill, co się tyczy pracy i tych rzeczy, nie mają więcej dla mnie zastosowania na tej ziemi, lecz proszę Boga o to, żeby ci dał siłę, ponieważ ty tak miłujesz zgromadzenia. Ten 91-letni człowiek przemierza w poprzek kraj samochodem, obojętnie czy jest gorąco, zimno, sucho lub cokolwiek jest, by słyszeć słowo. Bóg niech błogosławi tą dzielną duszę. Muszę się jeszcze usprawiedliwić za to, że was tu zatrzymałem dzisiaj rano przez 3 godziny. Pomimo to nie oceniłem sprawiedliwie tego poselstwa, ponieważ go skróciłem przez to, że opuściłem jedną część i przeszedłem nad tym. Dlatego prosiłem nie wydawać jeszcze tej taśmy. Gdy będziemy mieć kiedykolwiek wynajęte pomieszczenie, powrócę jeszcze raz do tego. Odczuwałem ducha, lecz gdy was oglądam i wiem, że jest wam gorąco, to mnie rozrywa duchowo. Nie chcę, żebyście cierpieli. Chcę, żebyście mieli przyjemnie. To sprawia mi troskę. Tak samo jest, gdy widzę chorych ludzi. Jeśli nie mogę współczuć z chorymi ludźmi, wtedy też nie mogę być dla nich pomocą. Muszę odczuwać dla nich współczucie. Tak samo jest także z wami. Muszę z wami współczuć. W przeciwnym razie nie mogę być waszym bratem. Muszę z wami współczuć i to jest ten wypadek. Bóg wie, że to jest prawdą. Dzisiejszy wieczór poświęcę modlitwie za chorych. Chciałbym także do tych mężów, brata Collins, brata Hickerson, brata Neville, brata Capps, zarządu i wszystkich odpowiedzialnych, odnieść się z uznaniem i życzyć im błogosławieństwa. Powiadomiono mnie, jak dobrze wszystkim w zborze zarządzacie i jak wszystko znajduje swoje właściwe miejsce. Jestem wam, mężczyźni, wdzięczny za to. Pan niech was błogosławi, że staracie się wypełniać polecenia. Ustawicznie dochodzą mnie listy z Tucson, w których się mówi, bracie Branham, już nie jest więcej tak jak przedtem, jest zupełnie inaczej. Odczuwa się, jak bardzo się tak bardzo obecność Bożą. Za to jestem wdzięczny. Pan niech was błogosławi. Więc dzisiaj wieczorem przeczytałem jedno miejsce Biblii, które chcę wyłożyć i niektóre słowa o nim powiedzieć. Może przeczytam jeszcze dalsze 2 miejsca Pisma i będziemy krótko o tym mówić. Potem będę modlić się za chorych. To nie będzie trwać długo. Będę uważał na zegar i starał śpieszyć się, jak tylko możliwe. Myślę jednak, że zgromadzenie, w którym nie jest czytane słowo i w którym nie jest dane żadne napomnienie i tak dalej, nie jest zupełne. Wielu z Was pozostało i musi jeszcze dzisiaj wieczorem dużo mil dalej podróżować. O, jak ja to cenię. Widzieć każdego pojedynczego z Was, gdy jestem tam w Arizonie, postanawiam sobie, gdy go zobaczę znowu, pójdę do niego, uścisnę mu dłoni, obejmę go, więc siedzicie tutaj wszyscy, do kogo mam teraz iść? Wiecie, co ja myślę. Nie wiedziałem, od kogo mam rozpocząć i jak to ma iść, lecz ja Was miłuję i Bóg Was także miłuje. Jeśli się nie mylę, mam przed sobą to właściwe miejsce Pisma, chcę przeczytać z pierwszego listu do Koryntów, z pierwszego rozdziału, od wiersza 18 i także z drugiego listu do Koryntów, 12 rozdziału, wiersz 11. Z tego zaczerpnę mój temat. Zaraz otworzę i przeczytam je, potem pomodlimy się i następnie rozpocznę całkiem krótko mówić na ten temat. 1 Koryntów 1 od wiersza 18. Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Bo napisano, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie jest uczony w piśmie? Gdzież badacz wieku tego? I zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? Jeszcze raz. Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzież badać wieku tego? I zali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? Albowiem, ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Gdyż i Żydowie się cudów domagają, a Grekowie mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego. Żydom wprawdzie zgorszeniem, a Grekom głupstwo. Lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, ale samym powołanym i Żydom, i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie. W drugim liście Koryntów, 12 rozdział, 11 wiersz, mówi Paweł. Stałem się głupim, chlubiąc się. Wyście mię do tego przymusili, bom ja od was miał być chwalony, ponieważem nie był podlejszym, niżeli oni bardzo wielcy apostołowie, chociażem nic nie jest. Módlmy się. Panie Jezu, połóż Twoje błogosławieństwo na te krótkie słowa, które zostały dzisiaj wieczorem przeczytane, a napisane wówczas przez tego wielkiego apostoła Pawła, tak, że będziemy przez to wzbogaceni, przez to, że będziemy je słyszeć dzisiaj wieczorem i w naszym życiu stosować, żebyśmy byli dziełem Bożym tak uformowanym, jak On nas chce mieć. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli Pan pozwoli, będę dzisiaj wieczorem mówił krótko na temat dziwak. Wybrałem szczególny tytuł, lecz przypuszczam, że przez to wyrażę mniej więcej to, co chcę powiedzieć. Wy wiecie, jest dzisiaj tak wiele powodów, dlaczego ludzie będą określani, jak my to nazywamy, dziwacy. To wyrażenie, jeśli go kiedykolwiek słyszeliście, określa człowieka, który wygląda innym dziwnie. Szczególnie. Bez wątpliwości jest to u wielu z nas, że jeden drugiemu wydaje się dziwny. Gdy szedłem raz wzdłuż ulicą w Los Angeles w Kalifornii, widziałem jednego bardzo dziwnego człowieka, który zachował się też szczególnie. Szedł ulicą, nie żeby obserwować, lecz po prostu jak gdyby robił popołudniową przechadzkę. Poszedłem na drugą stronę drogi, aby zobaczyć, co on czyni. Wszyscy zwracali się do niego i śmiali się z niego, ponieważ zachował się tak dziwnie. Zauważyłem, że z przodu miał zawieszony szyld i pomyślałem sobie, zobacz przecież, dlaczego wszyscy wyśmiewają tego dziwnego, szczególnego człowieka. Dlatego obserwowałem go i jak tylko ludzie go zobaczyli, śmiali się z niego. On jednak zdawał się mieć innego rodzaju uśmiech, uśmiech zadowolenia. Uśmiech, który mieli inni ludzie wobec niego, był więcej szyderczy, lecz on wyglądał zadowolony z tym, co czynił. To już coś znaczy. Gdy człowiek jest przekonany o tym, że to, co czyni, jest właściwe, jest z tego zadowolony. Chociaż nawet innym wygląda jak dziwak, jako dziwak, jeśli jest przekonany, że to, co czyni, jest właściwe, wtedy powinien to mocno trzymać. Gdy byłem blisko tego człowieka, widziałem u góry na tym szylcie, który miał na piersi, tam było napisane takie słowa: jestem głupcem. A na dole tego napisu było napisane dla Chrystusa. Jestem głupcem, było napisane dużymi literami, a na dole stało dla Chrystusa. Wszyscy śmiali się z tego. Gdy ten człowiek torował sobie drogę przez tłum, który po części śmiał się z niego na głos, odwróciłem się, by zobaczyć, co było z tyłu. Z tyłu na plecach miał duży znak zapytania, a na dole pod tym znakiem zapytania było napisane: a czyim głupcem jesteś ty? Pomyślałem, tu już jest coś w tym. On wygląda zadowolony z tego, że mógł być głupim dla Chrystusa. Paweł także powiedział, że dla Chrystusa stał się głupim. Brat Troy z kupców pełnej Ewangelii, mój dobry przyjaciel, jest rzeźnikiem. Gdy raz przerabiał mięso wieprzowe, dostał zatrucie do swojej ręki. Na pewno niektórzy z was będą wiedzieć, co to był za zarazek. On może pożreć. Aby ratować jego życie, musiano mu amputować 3 palce. Chociaż ma teraz w jednej ręce jeszcze tylko 2 palce, pracuje dalej jako rzeźnik. W jednej masarni w Los Angeles pracował razem z nim Niemiec. On próbował wciąż na nowo przyprowadzić tego Niemca do Chrystusa. Ten jednak mówił, jestem luteraninem. Jemu to wystarczy. On był zadowolony, że był chrześcijaninem, gdyż należał do kościoła luterańskiego. Pewnego wieczoru brat Troy miał przywilej, że przyszedł z nim do zboru. Jego imię było Henryk, a Henryk znaczy po niemiecku Heinrich, dlatego nazywano go Heini. Na pewno słyszeliście już to określenie. On powiedział, Heini, jakby to było, gdybyś poszedł ze mną dziś wieczorem na nabożeństwo. Więc odpowiedział, sądzę, pójdę z tobą. Przyszedł więc do takiego staromodnego nabożeństwa, gdzie były jeszcze godziny modlitwy. Tam został on przekonany i oddał swoje serce Chrystusowi. Następnego dnia był ten Niemiec pełny radości. Wciąż na nowo chodził z podniesionymi rękami przez ten budynek i mówił, chwała Bogu, dziękuję Ci, Panie Jezu. Przez to zwrócił na siebie uwagę wszystkich. Widzicie, on stał się dziwakiem dla tych wszystkich rzeźników tam. Przerabiał mięso, myślał przy tym o Panu i zaczął płakać. Położył nóż, chodził drogą do góry i na dół. Nie, że był histerykiem, lecz po prostu, że został uchwycony miłością Chrystusa i mówił, o, jak miłuję Ciebie, Jezu. Tak chodził on tam i z powrotem. Gdy szef przechodził i widział, jak on tam biegał i płakał, On go w ogóle nie zauważył, ponieważ myślał o Jezusie. Znowu podniósł swoje ręce, łzy leciały po jego policzkach w dół i mówił: o Boże, jak ja Cię miłuję. Wtedy powiedział szef: Heini, co się z Tobą stało? Wszyscy, którzy tu pracują, mówią tylko o Tobie. Co się stało z Tobą w świecie, Heini? Ten Niemiec odpowiedział: o szefie, chwała niech będzie Bogu, zostałem wyratowany. On zapytał: co zostałeś? On powiedział: zostałem wyratowany. Gdy poszedłem z bratem Troy, który też tutaj pracuje na tę małą misję, zostałem wyratowany. Jezus przyszedł do mojego serca, jestem pełny Jego miłości. On powiedział: poszedłeś na pewno do tej grupy głupców. O, odpowiedział, chwała Bogu, dzięki Bogu za głupców. Wiesz, jeśli wybierze się z samochodu nakrętki i jedzie się, nie ma się nic więcej jak kupę złomu. Tego nie wiem, lecz myślę, że Niemiec miał rację. To są śruby, które trzymią coś razem. Przypuszczam, to są one nieraz, które trzymią razem zbór lub cywilizację. Gdy przed kilkoma dniami powróciłem z Prescott, z odwiedzin, oglądnąłem sobie pustynię i odkryłem, gdy już byłem przed Phoenix, że założono tam japońskie ogrody, w których kwitły kwiaty, wspaniałe kwiaty. Jako chłopiec strzegłem w tej okolicy bydło. Wówczas nie rosła tam nawet trawa, dlatego żarły kaktusy i coś takiego. Stwierdziłem, że przez to próbowano tylko coś hodować na pustyni. Na pustyni rosną jedynie tylko kaktusy, ale nie kwiaty. Przed naszym domem, który wynajęliśmy od siostry Larsen, myślę, że ona była dzisiaj rano tutaj, ponieważ ją widziałem. Posadziła grządkę kwiatów. Każde rano muszę wychodzić i podlewać je. Jeśli bym je nie podlał, zginęłyby. Oprócz tego muszę je opryskać środkami, żeby nie otrzymały wszy, gdyż inaczej zniszczyłyby je insekty. Około 10 metrów dalej, a mianowicie w pustyni, rosną kwiaty i można by kopać metr głęboko do ziemi i byłoby jak w beczce prochu. Nic, tylko pył. Tam nie ma w ogóle wody, a kto je opryskuje? Jeśli by grządki kwiatów nie opryskano i podlewano, zżarłyby je insekty i mszyca. Lecz mszyce napadają kwiatu, który... Mszyca nie napada kwiatu, która... Kwiaty, które rosną w pustyni. One nie muszą być pielęgnowane lub dziennie podlewane. One są dziełem Stwórcy. Ten inny jest skrzyżowaną hodowlą. Myślę, że powód, dlaczego chrześcijaństwo jest dzisiaj głupstwem dla ludzi, polega na tym, że mamy pewną ilość wyhodowanych zamiast prawdziwych wierzących. Ludzi, którzy muszą być pielęgnowani i opryskiwani, żeby zostali w zborze. Mogę sobie dobrze wyobrazić, jaki był pierwszy zbór i porównać go z dzisiejszą hodowlą. Oni są mniej wartościowym produktem w porównaniu do tego, jakim był pierwszy zbór. To byli mocni wierzący w Boga, pełni Ducha Świętego. Oni nie byli pielęgnowani. Nie potrzeba było ich głaskać i mówić, że się ich tam przyjmie i gdy się im sprzykrzy jedno miejsce, wtedy pójdą do drugiego. Albo że ich zrobicie diakonem, jeśli do was przyjdą, a tych innych pozostawią. To jest skrzyżowana hodowla. Myślałem o oryginalnym obrazie Wieczerza Pańska od Da Vinci. Uważam, że to jest od niego. Czy możecie sobie wyobrazić, ile mógłby kosztować oryginalny obraz? Tysiące dolarów nie wystarczyłoby, by kupić oryginał, ponieważ nie ma ustalonej ceny, gdyż ma tak wysoką wartość, lecz tanią reprodukcję można już kupić za kilka dolarów. Dzisiejsi ludzie nie mogą zrozumieć szorstkości rzeczywistych, prawdziwych, wierzących. Oni będą dla nich głupimi. Wiecie, świat wpada wciąż na nowo w taki stan, że od czasu do czasu potrzebuje głupich, żeby znowu był zrównoważony. Ktoś musi wystąpić, kto jest trochę inny. On dla tej generacji jest wtedy takim głupcem. Niedawno temu myślałem, kto w obecnym czasie właściwie nie jest głupcem? Dla kogoś jest się zawsze głupcem. Uważam, że świat jest zupełnie pomylony. Czy wiecie, że to jest ten czas, w którym ludzie nie mogą rozróżnić między właściwym i niewłaściwym? Widzicie, że oni milczą, gdy chodzi o to, by zadecydować, czy Biblia ma być znowu zaprowadzona w szkołach, albo nie. Oni nie poznają, w jakim kierunku będzie podążać ich polityka. Pomyślcie o tym. Nie wiem, jak teraz obchodzi się w Indiana, lecz w stanie Arizona jest to przeciwko prawu, gdy w szkole czyta się z Biblii. Przypuszczam, że to w Indiana i prawie w całych Stanach Zjednoczonych jest tak samo, tylko dlatego, że jedna niewierząca pani zmieniła cały program. Pomyślcie tylko, to jest sprzeczne z prawem w naszych publicznych szkołach czytać z Biblii, lecz podatki wierzących będą użyte na to, aby uczyć niewiarę w szkołach. Polityka. Potrzebujemy znowu jednego Abrahama Lincolna, Henry Patricka. Potrzebujemy Amerykanina, który wystąpi i bez względu na polityczne punkty widzenia nazwie właściwe właściwym, a przewrotne przewrotnym. Czy wiecie, że dzisiejsi kaznodzieje nie mogą ocenić, czy Słowo Boże albo kościelne denominacje są właściwe? Oni nie wiedzą, jaką mają obrać drogę. Nie mogą odróżnić między właściwym i niewłaściwym. Mówi się, wiem, że to stoi w Biblii, lecz nasz Kościół mówi, ludzie nie są w stanie rozpoznać między właściwym i przewrotnym. Wszystko, co jest sprzeczne z Biblią, jest przewrotne. Słowo Boże jest prawdziwe. Każde słowo ludzkie jest kłamstwem, ponieważ jest w przeciwieństwie do tego. Spróbujcie raz w tym czasie na tym stać i ująć się za właściwym, wtedy będziecie uchodzić za głupca. Chciejmy teraz rozważyć niektóre osoby. Mogę sobie przedstawić proroka Noego w owym wielkim czasie, w którym żył. W tym wielkim naukowym okresie czasu, w którym zostały zbudowane piramidy i sfinksy i w którym przez badania naukowe mogli dowieść, że na niebie nie ma żadnej wody. Wtedy wystąpił ten stary człowiek i powiedział, będzie padał deszcz z nieba. Dla ówczesnej generacji Noe był głupcem, został głupcem. Chcieliśmy pomyśleć o Mojżeszu. Jak Mojżesz, jak już dzisiaj rano wspomnieliśmy, przyszedł do Faraona i powiedział, Pan mnie posłał, aby wyprowadzić tych niewolników. On stał z kijem w ręku naprzeciw tej wielkiej armii, która opanowała cały świat. Faraon myślał o swoim naukowym geniuszu, że Mojżesz jest głupcem. Dla niego był głupcem. Mogę sobie przedstawić proroka Eliasza w jego wielkim czasie i jak wówczas było w tym mistycznym okresie mody, gdy panowali nad światem Achab i Izabela, a Izabela chciała nosić wszystko według najnowszej mody i wszystkie niewiasty ubierały się jak ona i szminkowały, ponieważ ona ustalała modę, jaka miała być. Gdy potem wystąpił ten stary z rzęda Eliasz i przeciwstawił się całemu narodowi, był dla Achaba głupcem. To się zgadza. That's right. Prorok Amos wystąpił swego czasu w Samarii, gdzie to było jako nasze dzisiejsze Hollywood. Jakby ubrane niewiasty na ulicy popełniały publicznie cudzołóstwo, jak się zachowywały i tak wegetowały. Także dzisiaj jest prawie publicznie popełniane cudzołóstwo przed wami. Pewnego wieczoru szedłem gdzieś, by zjeść, a tam chłopcy i dziewczyny obłapywali się mi, całowali. Nie wiem jak. Czy ty wiesz, moja droga siostro, że to już jest częściowe cudzołóstwo? Jeśli dasz się pocałować przez mężczyznę, on już popełnił z tobą częściowe cudzołóstwo. Nie powinnaś dać się prędzej przez niego pocałować, aż jesteście pobrani. Ponieważ męskie i żeńskie gruczoły hormonalne będą pobudzone przez wargi. Czy pojmujesz to? Gdy poruszą się męskie i żeńskie komórki, to może być, gdzie chce, już popełniłaś częściowe cudzołóstwo. Nie powinnaś się dać pocałować przez chłopca, aż welon z twojej twarzy zostanie odsunięty i ty będziesz jego żoną. Nie czyń tego. To jest cudzołóstwo. Przez to będą pobudzone męskie i żeńskie gruczoły. Dlaczego mężczyzna całuje innego mężczyznę, a niewiasta inną niewiastę, nie w usta? Ponieważ przy tym nie będą pobudzone gruczoły. Gdzie ci powstają, gdy połączą się męskie i żeńskie zarodki? Prawie wszędzie jest znowu publiczne cudzołóstwo. Wszystko, co widzi się na ekranie, jest brudne i wszystko, co z tym związane. Nic dziwnego, że niemoralność przybiera. Jak oni mogą to czynić i przez to się pobudzać, podczas gdy całują te niewiasty w ustach? Chociaż wiedzą, że to jest cudzołóstwo. Bóg tego nie przebaczy, chyba że będziecie pokutować. Gdy ten wielki prorok Amos wystąpił, on jest wprawdzie znany jako jeden z tych mniejszych proroków, ponieważ nie zostało o nim zanadto napisane. Jednak on miał słowo pańskie. Wtedy widział miasto i parki, w nich siedzieli mężczyźni i niewiasty w rękach, z niewiastami w rękach i niewiasty z mężczyznami w rękach, jak modny Hollywood. On szedł przez miasto i mówił, pokutujcie albo zgniecie. On był głupiec, wyglądał im prawie jak pomylony. Gdy Jan Chrzciciel wystąpił, był wówczas głupcem dla religijnych denominacji. On miał możliwość być kapłanem, iść w ślady swojego ojca. Lecz on to odrzucił, a Bóg trzymał go z dala od wyznań wiary denominacji, gdyż jego zadanie było za poważne. On miał obwieścić przychodzącego Mesjasza. Nie miał nic do czynienia z faryzeuszami ani sadyceuszami, albo cokolwiek jeszcze było. On odrzucił wszystkie grupy i powiedział, nie dopuśćcie do waszego umysłu mówić u siebie, mamy ojca Abrahama, gdyż powiadam wam, Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi z tych kamieni. Dla religijnego świata jego czasu był on głupcem. To się zgadza. Gdy Jezus wystąpił, był dla religijnych ludzi swojego czasu również głupcem, gdyż oni mówili, jesteś Samarytanin i straciłeś swój rozum. Jesteś zwariowany. Innymi słowami, pomylony. Tak go ludzie traktowali, swojego Pana i Zbawiciela. Kiedy Paweł został wykształcony jako kapłan u nóg Gamaliela i mógłby mieć okazję zostać pewnego dnia najwyższym kapłanem, w drodze do Damaszku został rzucony na ziemię przez nadnaturalne światło. Spojrzał do góry i ponieważ był Żydem, wiedział, że to był słup ognia, który prowadził swój lud. On zapytał, kto jesteś, panie? On odpowiedział, jam jest Jezus. Gdy on potem porzucił swoje wykształcenie, całą swoją teologię, w czym był wykształcony i stał się zwykłym kaznodzieją ulicznym, był głupcem. On powiedział, stałem się głupim. To nie było zadziwiające, że ludzie myśleli, jakoby był zwariowany i odchodził od zmysłów. Do Festusa powiedział, nie jestem szalony. On po prostu poznał Pana, lecz gdy się pozna dzisiaj Pana Jezusa, wśród religijnej grupy jest się znowu głupcem. Mam nadzieję, nie przeoczycie tego. To się nie zmieniło. Mógłbym jeszcze wiele o tym mówić, lecz z powodu kolejki do modlitwy chcę się pośpieszyć. Martin Luther był niemieckim ksiądzem. Pewnego dnia wziął hostię, rzucił ją na stopnie i powiedział: to nie jest rzeczywiste ciało Jezusa Chrystusa. To jest tylko chleb, który został tu upieczony. I on ogłosił, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dla Kościoła katolickiego był on głupcem. Oni mogliby go za to zamordować, lecz ponieważ był dla nich zwariowany, zostawili go w spokoju. On stał się dla ówczesnej generacji głupim. John Wesley wystąpił w bardzo niemoralnym czasie w Anglii. Gdy powstało rozbudzenie pod Wesleyem, cały świat był zepsuty. Wszędzie panowała niemoralność. Kościół anglikański tak daleko zboczył, że nie było żadnego rozbudzenia, lecz istniało jeszcze tylko kalwińskie rozważanie. Wtedy wystąpił John Wesley ze słowem poświęcenia, że powinni się oczyścić od niemoralności. On stał się głupcem. Wesley wspomniał w swojej książce, że raz, gdy szedł drogą wzdłuż, stanął mu w drodze człowiek anglikańskiego kościoła. Oni myśleli przecież, że on jest obłąkany, więc postawił mu się ten człowiek w drodze. Wesley był małej postaci. Ten wielki człowiek myślał, że mógłby go lekko wsadzić do kieszeni, dlatego zastąpił mu drogę. Wesley podszedł do niego i powiedział: przepraszam, mój panie, proszę ustąpić na bok, jestem w pośpiechu. Anglik odpowiedział: obłąkanemu nie ustępuję z drogi. Pan Wesley podniósł uprzejmie kapelusz, obszedł koło niego i powiedział: ja czynię to zawsze. Widzicie? To był jeden z głupców. Ten jeden był nim dla Chrystusa, ten drugi dla Kościoła. Jesteście więc zawsze głupimi dla kogoś. Gdy przed 50 laty wystąpili zielonoświątkowcy, mówiło się: ci ludzie są zwariowani. Oni byli głupcami, ponieważ gdy wystąpili, osądzili całe zepsucie podczas okresu czasu zboru. Lecz co uczynili zielonoświątkowcy? Oni wrócili znowu prosto do zwracania, z którego wyszli. Z powrotem do denominacyjnego zepsucia. Wiecie co? Jest czas, że znowu wystąpi kupiec. Tak. 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 Jest czas, by wystąpił drugi głupiec. To się zgadza. Zwróćcie uwagę. Zanim była nakrętka, musiał być najpierw sworzeń, gwint, na który pasowałaby ta nakrętka. Nakrętka będzie zaopatrzona gwintem, który pasuje z tym, który jest na sworzniu. Jeśli tak nie jest, nie zgadza się to. Zwróćcie uwagę, wszyscy, którzy w dniach Noego otrzymali gwint Ewangelii poselstwa, tych pociągnął Noe. Ta nakrętka do korabia. Zależy od waszego gwintu. Na co wasz gwint jest? Na co wasz gwint jest nacięty? Jeśli macie gwint tego świata, on was pociągnie. Jeśli jesteście dopasowani do gwintu słowa, to was będzie ciągnąć. Zależy od waszego gwintu, przez co będziecie pociągnięci. Noe, który był taką nakrętką, wystąpił ze Słowem Bożym. Dla ówczesnego naukowego i religijnego okresu czasu, w którym żył, był również głupcem. On tych pociągnął do korabia, którzy chcieli być wyratowani. Amen. Tych, którzy byli przedtem postanowieni, sworzeń został zrobiony przed nakrętką. Gwint sworznia musi pasować z nakrętką. Także szatan ma sworznie i nakrętki. Sworznie i nakrętki królestw tego świata. Faraon był dla Mojżesza tak samo głupcem, jak Mojżesz dla Faraona. Faraon z całą swoją sztuką umiejętności pociągnął swój naród za sobą. Mojżesz, który był nakrętką Bożą, ciągnął zbór do obiecanego kraju. Chodzi o to, jaki macie gwint. On wyciągnął zbór z Egiptu, jak Noe wyciągnął zbór ze świata do korabia. Mojżesz ciągnął zbór z Egiptu do obiecanego kraju Bożego. Zwróćcie staranną uwagę. Śruba i nakrętka wyglądają bardzo podobnie. Uważajcie tylko na gwint. U Mateusza 24:24 Jezus mówi o tym, że gdyby to było możliwe, byliby zwiedzeni i wybrani. Amerykanie i denominacje świata potrzebują wspólnie głupca. Metodyści, baptyści, prezbiterianie, oni wszyscy są rozproszeni w tym i owym i zwalczają się. Jednak ostatecznie otrzymają wszyscy jeden gwint, który pasuje do tego samego stworzenia. Bóg da im jeden stworzeń i także jedną nakrętkę do tego światową radę kościołów. Ona ich wszystkich pociągnie razem. To się zgadza. Na pewno to będzie. Światowa Rada Kościołów pociągnie ich razem. Wiecie, mówiliśmy o tym niedawno. Bez powodu nie może się nic stać. Niewiasty chcą się odkrywać, chcą nosić szorty, a mimo to należeć do zboru. One chcą nosić bikini i jak te wszystkie rzeczy się nazywa. One chcą to czynić, a jednak należeć do zboru. One krzyczą, są głośne i tańczą w uwielbieniu. Czy to ma być uwielbianie? Gdybym miał czas, udowodniłbym wam, że to jest uwielbienie diabła, gdy się tak tańczy i takiego rodzaju coś mówi. Mógłbym wam to udowodnić w pogańskich krajach, gdzie chce się uwielbiać i utrzymać swoje świadectwo i pozostać w zborze. Więc Bóg dopuści, że otrzymają swoich głupców. Jednego Elvis Presley, jednego Pat Boone, jednego Ernie Ford. Oni śpiewają duchowe pieśni i roszczą sobie prawo być chrześcijaninami. To są nakrętki, których gwint nie zgadza się ze słowem. Miałem zamiar przejść wszystko za pół godziny. Ona już minęła, lecz słuchajcie, świat chce nakrętkę i diabeł im ją dostarczy. Jej gwint jest już uzgodniony. Podczas gdy świat otrzyma odpowiedni gwint do nakrętki, istnieje przecież lud, który będzie nazwany oblubienicą. Także ona będzie zaopatrzona gwintem. Tak pewnie, jak ja tu stoję, pośle Bóg oblubienicy nakrętkę, przez którą będzie pociągnięta z tego chaosu do obecności Bożej. Gwint tej nakrętki będzie zgadzał się ze słowem. Przed kilku dniami powiedział mi krytyk w Tucson: wiesz, niektórzy ludzie traktują cię jako głupca. Inni robią z ciebie Boga. Powiedziałem, no więc w jakikolwiek sposób przebiega to już właściwie. Wiedziałem, że próbował mnie krytykować. On powiedział, ludzie myślą, że ty jesteś Bogiem. Powiedziałem, więc tak. Wiedziałem, że ludzie tego nie czynili, lecz było mi jasne, że on tego nie zrozumiał, ponieważ znajdował się właśnie po drugiej stronie i że on tego nie pojął. Dlatego powiedziałem, to nie jest zbyt oddalone od Słowa Bożego, nieprawdaż? Chciałem mu tylko dać do zrozumienia, że nie zgubiliśmy się gdzieś, lecz wiemy, gdzie stoimy, jak ustawiliśmy żagle i jaki wiatr nas popędza, że wiemy, jaki gwint posiadamy i jaka nakrętka do tego pasuje. Wiemy, jak stoimy, powiedziałem. To właściwie nie jest sprzeczne ze Słowem Bożym, nieprawdaż? Pomyślcie o tym, gdy Bóg posłał Mojżesza do ludu izraelskiego, powiedział do niego, masz być Bogiem twojemu bratu Aaronowi, a on prorokiem, który za ciebie mówi. Druga Mojżeszowa 4,16. To się zgadza. Jezus powiedział, że wszyscy prorocy byli bogami. Jan 10,34-35. Ci ludzie byli bogami. To się zgadza. Bóg tak to myśli. Zważajcie na słowo, które głosimy i na to, co dzisiaj rano powiedziałem, że Bóg ukrył się za zasłoną. Druga Mojżeszowa 2,25. Bóg ukrywa się także w człowieku. To On czyni. Gdy Bóg objawił się światu, ukrył się za zasłoną w jednym człowieku, który został nazwany Jezusem. On zasłonił się i ukrył w człowieku, który się nazywał Mojżesz. Oni byli bogami. Nie co my pod tym rozumiemy, lecz co był Bóg. Ten jeden Bóg, który wciąż na nowo przyjmował inną osłonę i każdy rowodzą czynił to samo. Mianowicie, że przynosił słowo. Bóg tak to czyni, ponieważ On wie, że człowiek musi mieć coś przed oczyma. Wszyscy narodziliśmy się na świat. Tak jak Wam dziś rano mówiłem, nikt nie mógłby się odważyć czynić to samo, co Mojżesz. Bóg nigdy nie zajmuje się naraz dwojgiem ludzi, lecz On bierze zawsze tylko jednego. Nikt nie mógł się odważyć podrabiać Mojżesza. Następstwem tego była śmierć naturalna. Gdy próbowano go podrabiać, z nim przystępować przed słup ognia, nie wszyscy ludzie są do tego postanowieni, do tego zrodzeni, by się przedostać do nadnaturalnego. Lecz Bóg postanowił kogoś na ziemi, który go reprezentuje jako posłaniec. Bóg postanowił tego posłańca na to, by przedostał się w to wielkie, nieznane, nadnaturalne. Spostrzec rzeczy i przynieść je, których naturalny zmysł nie może pojąć. Przez to będzie przyniesiona tajemnica Boża i przepowiedziane rzeczy, które są, były i będą. Co to jest? Bóg. Bóg, który ukrył się w człowieku. Za ludzką skórą. To się zgadza. Sam Connelly, który mieszka w Tucson, przyszedł przed kilku laty z panem Kidd tutaj i został uzdrowiony z wrzodu, z powodu którego cierpiał latami. Gdy tam przybyłem ostatniej jesieni, dowiedziałem się, że lekarz w Tucson stwierdził u sama kamień wielkości gałki do gry. Wielu z was zna brata Sama Connelly. On pochodzi z Ohio. Przy badaniu lekarskim powiedziano mu: Sam, przygotujcie się, w następnym tygodniu będę wyjmował wasz kamień. Sam Connelly, który mieszka w Tucson, przyszedł przed kilku laty z panem Kidd tutaj i został uzdrowiony z wrzodu, z powodu którego cierpiał latami. Gdy tam przybyłem ostatnie jesieni, dowiedziałem się, że lekarz w Tucson stwierdził u sama kamień wielkości gałki do gry. Wielu z was zna brata Sam Connelly. On pochodzi z Ohio. Przy badaniu lekarskim powiedziano mu: Sam, przygotujcie się, w następnym tygodniu będę wyjmował wasz kamień. On zapytał: doktorze, czy nie mogę go wydalić? On mu odpowiedział: to jest niemożliwe. On jest za duży. Zamówiono mu samochód i przewieziono go do domu. Stamtąd zadzwonił do mnie i powiedział: chciałbym, żebyś przyszedł i modlił się za mnie, bracie Branham. Dlaczego on mnie z tego powodu wzywał? Zacząłem modlić się za nim. Potem wypowiedziałem: Sam, to jest tak, mówi Pan. Kamień wyjdzie sam. Już następnego poranka przyniósł ten kamień lekarzowi. Lekarz powiedział: panie Connelly, nie pojmuję nic, jak się to mogło stać. On powiedział: ja wierzę w Bogu, w Boga, i Bóg usunął mi ten kamień. Lekarz nie mógł temu uwierzyć, tak samo jak nie mógł tego pojąć, że ten wielki nowotwór zniknął z boku mojej żony. Wy wiecie o tym. Około 6 miesięcy później, to jest teraz mniej więcej 2-3 tygodnie temu, Sam Connelly dostał coś na swoje ręce. Nie wiem, jak jest określona ta choroba serca. Coś było na jego naczyniach wieńcowych serca i było gdzieś spiętrzenie, nie wiem tego dokładnie. To jest bardzo niebezpieczne. Mówiono, że tego się nie przeżyje. To spowoduje atak serca i jego serce nie będzie dostatecznie zaopatrzone w krew. Jego nogi spuchły tak silnie, że były grubsze niż uda. Zawieziono go do lekarza, który powiedział: przewieźcie go ostrożnie do domu lub do szpitala. Sam powiedział: nie chcę iść do szpitala. Więc on powiedział: przewieźcie go do domu. On musi leżeć i nie może przez 6 miesięcy ani głową, ani rękami lub nogami poruszać. Mógłby każdej chwili umrzeć. Brat Norman przedzwonił do mnie. Odwiedziliśmy brata Sama w ten wieczór i gdy modliliśmy się za nim, przemówił Pan. Następnego poranka szedł sam znowu do lekarza. Podciągnął swoje spodnie do góry, stanął przed lekarzem i powiedział: proszę zobaczyć, panie doktorze. Doktor przeprowadził mu potem EKG i powiedział: nie pojmuję tego. Możecie iść do pracy. Potem zapytał go: do jakiego kościoła pan należy? On odpowiedział: do żadnego. Na to on odrzekł: nie możecie być przecież chrześcijaninem, jeśli nie należycie do żadnej denominacji. To przecież jest konieczne. Widzicie? Lekarz więcej nie wiedział. Dla niego sam był głupcem, a on był dla Sama, ponieważ postawił mu takie pytanie. Co stało się potem? Sam przyszedł i zapytał się mnie: co mogę powiedzieć temu, kto mnie zagadnie, bracie Branham? Powiedz zainteresowanym, że ty należysz do tego jednego i jedynego zboru i że na niego nie możesz przystąpić, ponieważ nie jest denominacją, lecz jesteś do niego zrodzony. Jedna pani, która była bardzo blisko zaprzyjaźniona z siostrą Norman, dostała białeczkę przed około 6 miesiącami. Zapomniałem jej nazwisko, ona była ładną niewiastą w wieku około 30 lat. Żyła w separacji od swojego męża i powodziło się jej źle, także nie mogła prawie chodzić. W końcu było tak źle, że lekarz zalecił jej leżeć w łóżku. Lekarz przychodził do niej do domu i przyszło tak dalece, że jej dawał nadzieję życia jeszcze tylko do następnej środy. Potem umrze. Siostra Norman w jakikolwiek sposób dokonała tego, by ją tu przywieźć. Musiała ją nawet podpierać w krześle, żeby mogła w ogóle prosto siedzieć. Najbiedniejsza siedziała tutaj, chwiała się tu i tam, posiwiała, jej skóra była żółta od raka białaczka. Powiedziałem: siostro, mogę się za ciebie modlić? Ze łzami w oczach próbowała mówić. Zapytałem się: jesteś wierzącą? Ona odpowiedziała: jestem metodystka. Na to odrzekłem: chcę wiedzieć, czy jesteś chrześcijanką. Myślisz to, czy należę do chrześcijańskiego kościoła? Powiedziałem: nie, moja pani, myślę przez to, czy jesteś znowu zrodzona przez Ducha Bożego i miłujesz Pana Jezusa. Ona odpowiedziała: należałam zawsze do zboru. Na to powiedziałem: jeśli Bóg zachowa cię przy życiu, przyrzekniesz mi przyjść potem do mnie, żebym mógł ci wyraźniej pokazać drogę pańską? Ona odpowiedziała: jestem gotowa przyrzec Bogu wszystko, jeśli zachowa moje życie. Będę mu służyć. Wtedy widziałem wizję i powiedziałem: tak, mówi Pan. Nie gotuj się na śmierć, odsuń wszystko na bok, co tobie chce mówić, że pojutrze umrzesz, ponieważ nie umrzesz. To było w poniedziałek, w środę zatem miała umrzeć, w ostatnią niedzielę, dzisiaj przed tygodniem siedziałem z nią tam, w tym pokoju. W międzyczasie przybrała na wadze 30 funtów. Lekarz nie mógł znaleźć nigdzie ani śladu białaczki. Ona chciała poznać drogę pańską, potem posłałem ją tam, żeby została ochrzczona w imię Jezusa Chrystusa. On mógł być wzgardzony, lecz powiedział: kiedy będę podwyższony, wtedy pociągnę wszystkich ludzi do siebie. Odwiedziłem tego młodego człowieka, Leo Mercer. Który przedtem nagrywał tutaj taśmy. On ma kolonię wozów mieszkalnych. Modliłem się za niektórymi ludźmi, między innymi za jedną niewiastą nazwiskiem Lokar. Ona miała za sobą 14 operacji rakowych i lekarze uznali ją za nieuleczalną. Modliłem się za nią i powiedziałem jej, że nie umrze, lecz pozostanie przy życiu. Teraz nie znajdzie się już żadnego śladu z tego. Z tego powodu przyszło 28 osób, jej krewnych zostali wybawieni i napełnieni Duchem Świętym. On mógł być określany jako luźna śruba, lecz ciągnie wszystkich do siebie, którzy chcą przyjść. Gwint jest dopasowany do słowa. Widzicie, co ja myślę? Przedwczoraj otrzymałem list, wpiąłem go. To było w minionym roku wiosną, gdy byliśmy na polowaniu z jednym młodym Indianinem, który nazywał się Oscar, tam w pobliżu autostrady. To było tam, gdzie miałem upolować tego karybu i niedźwiedzia gryzli, jak mi anioł pański powiedział. Przypominacie sobie, że wam o tym opowiadałem? Ten chłopak przyszedł razem do namiotu, gdy Bud prosił mnie, by poprosić o błogosławieństwo Boże. Wciągnął swoje rękawice, które nosił w czasie jazdy na koni i przedtem je zdjął z zamiarem wyjścia na zewnątrz. On był katolikiem i jego to nie dotyczyło. W jesieni stał obok niej, gdy jego matka po ataku serca leżała umierająca. On zapytał się mnie, czy mógłbyś przyjść i modlić się za nią? Stosownie do tego poszedłem z nim do tej małej indiańskiej chatki. Wszyscy zebrali się koło tej umierającej matki. Ona nie mówiła ani słowa po angielsku. Duch Święty stąpił w dół i powiedział matce, co się stało, podczas gdy jej córka tłumaczyła. On oznajmił nawet jej imię, powiedział jej, kto ona jest, do jakiego szczepu należała i co się stanie. Matka została na miejscu uzdrowiona. Następnego poranku, gdy przedsięwziąłem przejechać konno 40 mil, by otrzymać owcę, odwiedziłem ją jeszcze raz. Oni byli wszyscy zgromadzeni. Ona właśnie chciała wsiąść na swojego konia i wyjechać, by suszyć łosie mięso. Powiedziałem, gdy rozpocząłem się modlić wczoraj wieczorem i mówiłem, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wszyscy wtórowaliście ze mną i wypowiadali to katolicką modlitwę. Naturalnie zostawiłem ich to czynić. Teraz podziękuję Bogu. Nie odmawiamy żadnych modlitw, lecz modlimy się. Wtedy ona odpowiedziała, my nie jesteśmy więcej katolikami. Wierzymy tak, jak Ty wierzysz. Chcielibyśmy, żebyś nas wszystkich właściwie ochrzcił. Chcielibyśmy także mieć Ducha Świętego. Przed kilku miesiącami zniknęły konie Oskara i on nie mógł ich znaleźć. Wódz skarcił go za to i powiedział, Oskar, ty powinieneś był wiedzieć, że tam nie można było pozostawić koni samych. Niedźwiedzie już je na pewno rozszarpały. On trzymał się zawsze blisko mnie i pewnego wieczoru powiedział, czy mogę cię o coś poprosić? Naturalnie odpowiedziałem. On powiedział, bracie Abraham, modlę się do Boga, żeby Bóg mi znowu dał moje konie. Powiedziałem, lecz Bóg powiedział, że je zjadły niedźwiedzie. On odpowiedział, bracie Abraham, proś Boga, żeby Bóg dał Oskarowi konie z powrotem. Zapytałem, wierzysz temu, Oskar? On odrzekł, wierzę, Bóg uzdrowił moją matkę, Bóg ci powiedział, gdzie jest niedźwiedź i gdzie jest zwierz. I jeśli Bóg wie, gdzie jest zwierz, wie także, gdzie są moje konie. Przed rogiem stałem tam z bratem Sotman, który dzisiaj wieczorem jest tutaj z moim synem Billy Paulem. Duch Święty stąpił w dół i ja powiedziałem, Oskar, ty znajdziesz swoje konie. One są zasłane śniegiem. Tam jest list, który został mi napisany w ostatnim tygodniu. Otrzymałem go w piątek, on tam jest przypięty. W nim stało napisane, bracie Abraham, Oskar znalazł zasypane śniegiem konie. Jak one to przeżyły, nikt nie wie. O tej porze roku, w czerwcu, leży tam już tak dużo śniegu, jak mogły one wtedy przetrwać tę zimę w wąwozie. Oskar dostał się do nich na nartach. Naturalnie nie mógł koniom założyć nart, lecz on znalazł ich tam zgodnie ze Słowem Pańskim. To może brzmi dziwnie, lecz chodzi o to, jaki gwint posiadacie. To nie będzie się zgadzać z gwintem denominacji, lecz tylko ze Słowem. Jednak są ludzie na świecie, którzy wierzą Słowu. To będzie potrzebna taka jedna nakrętka, aby wyprowadzić oblubienicę, ponieważ oblubienica i oblubieniec będą połączeni. Jest jeden Bóg, a Bóg jest Słowem. Gwint musi być dopasowany do Słowa i to wyciągnie oblubienicę z tych denominacji. Tak, on chciał mnie krytykować. Wiecie, to przypomina mi na to, o czym mówiłem dzisiaj rano, że Bóg ukryje się w człowieku. Opowiem jeszcze małą historię, potem zakończę. Jest mi przykro, że trzymałem was około 45 minut. To samo opowiadałem także temu krytykowi. Było to w jednym chrześcijańskim domu, w którym wierzy się w Boga. Oni mieli małego chłopca, który w czasie burzy miewał straszny strach. Gdy zaczynało się błyskać, bał się tak strasznie, że wchodził pod stół lub gdzieś. Pewnego wieczoru rozhuczała straszna burza nad ową fermą, w której mieszkali. Drzewa wyginały się tam i z powrotem, błyskawice przeszywały powietrze. Było już późno i matka powiedziała, chłopcze, idź na górę do łóżka, nie potrzebujesz się bać, idź na górę. Więc poszedł chłopiec w piżamie schodami do góry i ze łzami w oczach obejrzał się. Położył się, pociągnął kołdrę na głowę i próbował zasnąć. Lecz nie mógł zasnąć, ponieważ za oknem błyskało się tak silno. Dlatego zawołał, o mamo, chodź na górę i połóż się przy mnie. Ona odpowiedziała, chłopcze, nic ci się nie stanie, błyskawica nie może ci nic uczynić. Lecz on znowu woła: mamo, chodź przecież na górę i śpi przy mnie. Więc matka poszła na górę i położyła się koło chłopca w łóżku. Powiedziała do niego: chłopcze, mój chłopczyku, syneczku, mamusia chce ci coś powiedzieć. Jesteśmy chrześcijańską, wierzącą rodziną. Wierzymy w Boga i wierzymy także, że Bóg strzeże nas w burzach. Tak wierzymy. Wierzymy, że Bóg troszczy się o swoich. Ona powiedziała: chłopcze, chcę, żebyś ty także temu wierzył. Nie bój się. Bóg jest z nami i On nas zachowa. Chłopiec zaszlochał jeszcze parę razy i potem powiedział: mamo, temu i ja wierzę. Lecz gdy te błyskawice przychodzą tak blisko okna, wtedy mam uczucie, jak gdyby Bóg miał zasłonem. Przypuszczam, że wielu z nas dorosłych tak samo myśli, że Bóg się zasłania. Dla świata uważa się to jako luźną śrubę, lecz On ciągnie wszystkich ludzi do siebie. Módlmy się. Ojcze Niebieski, czasem te małe przeżycia dzieją się w określonym celu. Jak prosto by one były przyniesione, rozumiemy tę mowę, w której to się dzieje. Pomimo to, Panie, dziękujemy Ci dzisiaj wieczorem, że Bóg sam wziął mieszkanie w nas. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni, że krew sprawiedliwego Jezusa, który był pełnością Boga, pełnością bóstwa cieleśnie, sprawiła pojednanie. On oddał dobrowolnie swoje kosztowne życie, nikt go do tego nie zmusił. On to uczynił dobrowolnie, żebyśmy się rozradowali w Nim, w pełnej Jego obecności, w nadnaturalnej wspaniałości, w której On mieszka, ponieważ nasza dusza została poświęcona przez Jego krew, żeby ten wielki Duch Święty sam mógł mieszkać w nas, a my, Panie, moglibyśmy być więcej dla ludzi potrzebujących nauczycielami, prorokami i tym podobnym. To są dary Boże, przez które Bóg sam się obwieszcza, przez to, że On daje świecić tym wielkim darom Bożym przed tym obecnym, modnym okresem czasu. Panie, to było szczególne porównanie ze śrubą, które użyłem. Poznajemy, Panie, że w tym czasie, w którym świat popadł na taką drogę, jak w kościołach dzisiaj, że po prostu przystępuje się do nowych zborów i denominacji, musi wystąpić człowiek ze słowem, który będzie uważany za głupca i obłąkanego. Ten wielki apostoł Paweł został wyszkolony za teologa, za kapłana, a jednak potwierdził, że dla chwały Bożej stał się głupcem. On uwolnił się od swojego wykształcenia, żeby ludzie nie potrzebowali słuchać jego wysoko polerowanych słów. On powiedział, że nie przyszedł wywierających wrażenie słowach i ludzkiej mądrości, żeby ich wiara nie została na tym ugruntowana, lecz zbór przyszedł dzisiaj do tego, jak on to prorokował. Po moim odejściu przyjdą wilki, które nie będą folgować trzodzie. Ale on powiedział, że przyszedł do nich w okazaniu ducha i mocy, żeby ich wiara była zakotwiczona w Bogu. Ojcze, on był dla świata głupcem, aby poznać Jezusa. Panie, tak to jest także z nami dzisiaj. Tutaj siedzą ludzie, którzy uważani są za obłąkanych, ponieważ są gotowi zaufać Bogu, że ich uzdrowi i że ich wybrał na wieczność. Oni wyrażają w tym swoje wołania, że Mu służą, dziękują, chwalą Go, ponieważ dał im wolność w duchu chwalić Boga. Oni będą uważani za obłąkanych. Lecz stoi napisane, że głupstwo Boże mądrzejsze jest niż mądrość ludzka, gdyż ludzie nie poznali Boga przez ich mądrość, lecz upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić tych, którzy są postanowieni do zbawienia. O Boże, modlimy się, żebyś Ty, ten wielki Twórca tego Słowa, przyszedł dzisiaj wieczorem, wybawił zgubionych i uzdrowił chorych. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Porównam wielkiego Boga z wielkim diamentem, żebyście nie byli zamąceni z tym, co dzisiaj wykładałem. Gdy diament zostanie wyjęty z niebieskich skał Afryki, odwiedziłem i widziałem kopalnie diamentów, przez jakie doświadczenia zdobywa się diamenty, jak te skały są zmielone i przy tym wychodzą te duże, niebieskie, iskrzące się diamenty. W tym czasie nie mają jeszcze żadnej określonej formy. One są tylko jak wielkie kamienie i nie promieniują jeszcze. Jest dużo okrągłych diamentów, kamieni, które wychodzą. Te diamenty muszą być dopiero szlifowane. To jest karalne posiadać nieszlifowany diament. On musi być szlifowany i trzeba móc udowodnić przez pokwitowanie, gdzie się go kupiło, gdyż chodzi przy tym o miliony dolarów. Porównuję Boga z jednym takim diamentem. Diament będzie szlifowany, żeby to, co w nim jest, to iskrzenie w diamencie odbijało się. On musi być szlifowany w same małe płaszczyzny, w formę małych trójkątów. Jeśli się wyszlifowało te trójkąty, światło, które na nie pada, będzie załamane w 7 kolorów. Zwróćcie uwagę. Bóg, Pan, został zraniony za nasze przestępstwa i ubity z powodu naszych występków. On, ten wielki diament, został szlifowany przez to, że go uderzono, żeby się odzwierciedliły jego dary w zboże. On jest światłem, gdyż jeśli słońce nie świeci więcej na to, musi światło powrócić tam, skąd wyszło. Lecz także ten najmniejszy odłamek, który zostanie odszlifowany, znajdzie zastosowanie i nie będzie zniszczony. Nawet igły gramofonowe będą z tego wykonane. Te igły, które będą wyszlifowane z diamentów, wydają muzykę, która została nagrana na płyty. Mam nadzieję, że wiecie, co myślę. Jeśli ten uderzony Chrystus, ten dar Chrystusa, będzie postawiony na Biblii, wtedy wyjdą dla wierzących ukryte tajemnice Boże. On zna tajemnice serc, on zna każdego pojedynczego. Czy wierzycie temu? Diament nie mówi, patrzcie, co ja jestem. Zależy od jego pochodzenia. Diament jest diamentem, ponieważ jest z diamentu. Jak też są i dary ducha dla człowieka częścią owego diamentu. One zostały zesłane i nam darowane jako dary wykładania, dary głoszenia, dary nauczania itd. Istnieje 5 duchowych usług: apostołowie, prorocy, pasterze, nauczyciele, ewangeliści. Ci wszyscy służą budowaniu ciała Chrystusowego. Tak pewnie jak to, że są nauczyciele i pasterze, muszą także być prorocy. To wiemy. Wiemy, że Bóg zgodnie z Biblią objawi się w tych ostatnich dniach pomiędzy swoim ludem, tym wybranym nasieniem, w postaci proroka. To zgadza się dokładnie ze Słowem. To nie jest tak, że ten człowiek jest Bogiem, lecz dar jest Bogiem. On jest tą igłą. Szpilka lub igła do szycia nie odegrałaby właściwie płyty gramofonowej, tylko diament. On jest najlepiej do tego nadający się. Igła z końcówką diamentową wydaje wyraźny ton. Niechby Bóg dzisiaj wieczorem płytem waszego życia, cokolwiek nie zgadza się z wami lub co życzycie sobie od Boga, niechby ten wielki mistrz położył tę igłę na wasze życie, którą on trzyma w swoje ręce i objawił nam, dlaczego tu jesteście i co byście chcieli. Potem poznamy, że on tu jest. Ojcze Niebieski, czy darujesz to, zanim rozpocznę z tą kolejką do modlitwy? Nie, że ja to bezwarunkowo chcę, lecz proszę Ciebie to sprawić, żeby ludzie to poznali. Być może są tutaj obcy, za których będzie trzeba się modlić. Ja ich nie znam, lecz Ty ich znasz. Paweł powiedział, jeśli wszyscy mówicie w językach, a nie ma kto by wykładał i nie będzie danego zbudowania, wtedy powiedzą ludzie, jesteście obłąkani, lecz jeśli ktoś prorokuje i objawia, co jest w sercu, wtedy powiedzą, prawdziwie Bóg jest działający was. O Boże, spraw to znowu w tej późnej godzinie, by tak było. Tyś to obiecał i tak ma się stać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym wiedzieć, ile jest tutaj chorych ludzi dzisiaj wieczorem. Czy Billy rozdał karty do modlitwy? Czy zostały wydane? Tak. Wtedy przyjmuję, że każdy chory otrzymał kartę. Nie wiem, co napisaliście na nich. On wam je tylko wydał i wy napiszcie na nich, co chcecie. Czy zgadza się, że otrzymaliście tylko kartę? Napiszcie na niej, co byście chcieli. Ja was nie znam. Ilu wie, że was nie znam, a jesteście chorzy i mówicie, dzisiaj słyszałem cię mówić, Bóg ukrywa się za ludzkim ciałem. On zasłania się. Jeśli macie duchowe oczy, możecie je otworzyć, widzieć Jego i zrozumieć, kto On jest. Wierzycie, że Jezus powiedział, kto wierzy w mnie, w sprawy, które ja czyniłem i On czynić będzie, większy nad te czynić będzie, gdyż ja odchodzę do Ojca. Jeśli teraz wierzycie z całego serca, a jesteście chorzy i wiecie, że was nie znam i tak, że nie wiem, za co za prośbę macie, wtedy podnieście waszą rękę i mówcie, jestem chory, jestem w potrzebie. Ilu ma pragnienie w sercu? Nie w przypadku choroby, lecz inne pragnienia. Nie widziałem ani jednego, który by nie podniósł swojej ręki. Ja was nie znam. Człowieka, który tu siedzi, znam. To jest pewnie brat James i przypuszczam, to jest siostra James. Brata Ben znam także. Czasami znam was tylko z widzenia. Ten brat robi zdjęcia. Na tej podstawie dałem wezwanie teraz na końcu tego poselstwa. Czy wiecie, że Bóg obiecał? Czy wiecie, że Bóg obiecał, że to ma się dziać w ostatnich dniach? On dał obietnicę. Ja nie mogę jej wypełnić. Tego nie potrafię. On to musi uczynić. On jest jedynym, który to może uczynić, nie ja. Lecz wierzę Jemu. W innym wypadku nie chciałbym przecież tutaj i wam coś mówić, czemu sam nie wierzę. Modlicie się teraz i powiedzcie, Panie Jezu, mnie uczono, że w Biblii jest napisane, że Ty jesteś teraz najwyższym kapłanem, który współczuje z naszymi słabościami i którego można się dotknąć. Obojętnie, kto jesteście, powiedzcie prosto, wierzę, Panie, przyjmuję to przez wiarę, co ten człowiek dzisiaj powiedział. To powiedział mi anioł, spraw, żeby ludzie Tobie wierzyli. Jeśli ja wam przynoszę Słowo Boże, wtedy nie chodzi o to, aby mnie wierzyć, lecz wierzyć Słowu. Jeśli to nie zgadza się ze Słowem, wtedy nie wierzcie temu, lecz jeśli wierzycie, że to jest Słowo, cokolwiek by to mogło być, módlcie się i wierzcie i patrzcie się, czy On jeszcze wciąż może objawić, co jest w waszych sercach. Każdy wie, że Biblia mówi, Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. To przenika i rozpoznaje myśli i zdania serca. Potem poznał Abraham, że to był Bóg, gdy mógł mu powiedzieć, że Sara tam w namiocie u siebie mówiła i śmiała się. Gdy on powiedział, ja cię odwiedzę. Sara myślała w swoim sercu, to nie może być. Twierdziłem, że on tu jest. Twierdziłem, że on tu jest, by was uzdrowić. Co o tym myślicie? Wierzcie temu prosto. Nie mam żadnego określonego wyobrażenia. Ojciec Niebieski wie o tym. Musi mi to być najpierw pokazane. Co widzę, to mówię. Czego nie widzę, nie mogę naturalnie też mówić. On jest wciąż jeszcze tym samym Bogiem. Czy umocniłoby to waszą wiarę, gdyby On to uczynił? Przez zgłoszenie wpadłem trochę z konceptu. Lecz On jest tutaj. Tego jestem sobie pewny. Widzę człowieka, który skłonił głowę. Jego żona siedzi obok niego i także się modli. Oni znajdują się tutaj. Oni znajdują się tutaj i mają coś na swoich sercach. Twoja żona modli się. Ty masz ciężar na twoim sercu. Chodzi o twoją teściową. To się zgadza. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, co ma twoja teściowa? Ja ciebie nie znam. Jesteśmy sobie obcy. To się zgadza. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, o co chodzi u niej? Ona nie jest tutaj. Widzę, że między tym leży wielka odległość. Ona jest na wschodzie, w Ohio. To się zgadza. Ona cierpi na chorobę krwi. Twoja żona powinna wziąć chusteczkę, którą obetrze jej łzy. i położy ją jej. Nie wątpcie, ona będzie zdrowa. Czy wierzycie temu? Tutaj siedzi pani prawie przede mną. Ona płacze. Czy z dzieckiem jest coś nie w porządku? Tego nie wiem. Nie, to nie jest to. Ona ma pragnienie. Tęskni za otrzymaniem chrztu Duchem Świętym. To jest tak, mówi Pan. Wierz, dziecko, i otrzymasz go. Tutaj na końcu siedzi, na końcu rzędu siedzi pani. Ona modli się. Jestem jej obcy. Nad nią jest cień. Ty miałaś operację. Uważam, że jesteśmy sobie obcy. Ja ciebie nie znam i ty mnie nie znasz. Może słyszałeś o mnie. Ty nie pochodzisz stąd. Nie jesteś znana pomiędzy nami. Przychodzisz ze stanu Wisconsin. Z miasta Milwaukee. Ty masz raka piersi. Były przeprowadzone operacje, jedna za drugą, lecz bez skutku. Niechby wiara, która teraz poruszyła podołek jego szaty, także to przyjęła i głęboko wniknęła do twojego serca. Niech się to stanie. Tylko wiesz, tam w kącie siedzi człowiek, który modli się za swoją matkę. On modli się za swoją matkę. On jest mi obcy. Nie znam go. On modli się za swoją matkę i jego matka ma tę samą chorobę, co ta pani. Raka. Lepiej powiedziawszy, ona boi się, że to jest rak. Ty modli się także za człowieka, który ma trudności ze swoimi plecami. Widzę go w stanie nietrzeźwym. On jest alkoholikiem. To jest twój brat. Ty nie jesteś stąd, lecz z Illinois. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć twoje nazwisko? Farmer. Czy zgadza się to? Podnieś swoją rękę. Wiesz. Widzę kogoś, kto klęczy i modli się za kogoś, który leży na noszach. Czy tak? Czy wierzysz, że to, co słyszałeś, jest prawdą? Tak. Gdybym mógł cię uzdrowić, przyszedłbym i uczynił to, lecz ty już zostałeś uzdrowiona przez Chrystusa. Potrzebujesz tylko temu wierzyć. Ta pani, która tam stoi i modli się, prosi o to, żeby była dotknięta. Nie znam cię, lecz Bóg cię zna. Także ty nie jesteś z tego miasta, to się zgadza. Lecz również z Illinois. Tak to jest. Miasto nazywa się East Moline, Illinois. Ty cierpisz na raka. Jesteś żoną kaznodziei. Czy wierzysz? Jeśli tam pozostaniesz leżeć, to umrzesz. Dlaczego nie przyjmujesz go dzisiaj, wieczorem? Powiedz przecież, mogę to w moim sercu. Ja podnoszę się we wierze ponad wszystko inne, co się temu sprzeciwia. Wierzę, że jestem uzdrowiona. Jestem w obecności Bożej. Wiesz, podnieś się i idź do domu, ponieważ jesteś uzdrowiona. Ona to czyni. Czy wierzycie wszyscy z całego serca? Chwalmy Pana. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za wszystką Twoją dobroć i miłosierdzie. Dziękujemy Ci w pośrodku tych wszystkich potrzeb. W tym zepsutym świecie jesteś wciąż jeszcze przy nas. Niechby Twój Duch, Panie, pozostawał zawsze z nami. O Boże, widzimy, że Ty jesteś tutaj. Mieszkasz zasłonięty w ludzkim ciele. Przez wiarę w naszych sercach dajesz objawienie i wizję. Ty jesteś Bogiem w Twoim zborze, Bogiem w Twoim ludzie. Panie, dziękujemy Ci za to. Niechby wszyscy dzisiaj wieczorem jednomyślnie wierzyli i niechby byli uzdrowieni. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ilu po tej stronie mają karty do modlitwy? Oni mogą przyjść środkowym przejściem i tą stroną wracać z powrotem. Wy po tej stronie chodźcie proszę tutaj wzdłuż i ustawcie się. Przechodźcie proszę tędy, gdy ten rząd się zakończy. Mają się dołączyć ci z drugiej strony. Starsi, proszę przyjść. Proszę przyjść. Bracie Roy, niech Cię Pan błogosławi. Nie wiedziałem, że tam siedzisz. Chciałbym, żeby diakoni zboru, żeby stamtąd, gdzie właśnie są, także przyszli, jeśli to idzie. Chodźcie i bądźcie pomocni. Wszyscy, za którymi ma się modlić, proszę, podnieście rękę. Powtarzajcie za mną. Panie, ja wierzę. Pomóż mojej niewierze. Wierzę, że w Twojej obecności wszystko jest możliwe. Jeśli Twoje słowo przestrzegam i będę się dzisiaj wieczorem położył na ręce, przyjmuję moje uzdrowienie. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Pamiętajcie o tym. Modlitwa wiary wyratuje chorego. Gdy będą Wam położone ręce, będzie z Wami lepiej. On powiedział Noemu, będzie padać, chociaż aż dotąd jeszcze nie padało. On nie powiedział, jak tylko będzie się za Was modlić, będziecie zdrowi, lecz powiedział, będzie z Wami lepiej. Do Noego on powiedział, będzie padać, jednak upłynęło wiele lat, zanim padało. On powiedział Abrahamowi, że będzie miał syna z Sarą. To trwało 25 lat, lecz go otrzymał. Przez Izajasza on mówił, Panna będzie dobrej nadziei i przeszło około 800 lat, aż się to wypełniło. Zgadza się to? On to obiecał. Obojętnie jak długo to trwa, on uczyni to w każdym wypadku. Czy wierzycie temu? Przyjdźcie teraz do przodu. Niech by brat Kops prowadził śpiew. Podaj, proszę, ton. Bądźcie teraz wszyscy w modlitwie. Ojcze nasz niebieski, będziemy teraz w posłuszeństwie Twojego rozkazu kłaść ręce na tych chorych ludzi. Nie wiem, Panie, co mógłbyś jeszcze uczynić, gdyż Ty nam powiedziałeś w Twoim słowie, że wykupiłeś nasze uzdrowienie. Ty nam dowiodłeś, że Ty, to słowo, które może rozpoznawać myśli serca, jest dzisiaj wieczorem z nami. Ty udowodniłeś, że jesteś pomiędzy nami. Proszę Cię, Ojcze, żeby Twoje słowo, które nie może zawieść, było każdemu sercu taką rzeczywistością, jak Ty to powiedziałeś. Jeśli możecie temu wierzyć, nie wątpić, lecz wierzyć, wtedy możecie powiedzieć tej górze, przenieś się. I jeśli nie wątpicie, lecz wierzycie, że się to stanie, wtedy stanie się to. On nie powiedział kiedy. Ty rozkazałeś ludziom iść tam i czekać na przyrzeczenie zielonoświątkowe. Ty nie podałeś ani godziny, ani dni, lecz tylko powiedziałeś, czekajcie, aż się dostanie. Oni przychodzą, aby wziąć swoje uzdrowienie. Niechby o niczym innym nie myśleli, tylko o ich uzdrowieniu, aż zostaną uwolnieni od swojej choroby. Jesteśmy Tobie posłuszni w tym, że im jako wierzący wkładamy ręce. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Przechodźcie teraz tutaj. Jesteś już uzdrowiony, niech Cię Bóg błogosławi. To jest dobrze. Wszyscy śpiewają, tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Wszystko jest możliwe, tylko mu wierz. Panie Jezu, modlę się nad tymi chusteczkami w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Może potrafimy teraz śpiewać te słowa. Już wierzę ja, wszystko jest możliwe, już wierzę ja. Już wierzę ja, wszystko możliwe jest, już wierzę ja. Czy wierzysz, że będzie Ci dane to, o co prosisz i czego pragniesz? Niech się dostanie. Niedawno, co widziałem moich włoskich przyjaciół z Chicago, przechodzących przez kolejkę do modlitwy. Ilu zna siostrę Butozy z Chicago? Czy wiecie, niedawno miała bardzo ciężkie załamanie nerwowe. Lecz w poranek przy śniadaniu chrześcijańskich kupców w Chicago mówiłem pod inspiracją Ducha Świętego do tej siostry. Ona poszła na bok, utraciła po prostu kontrolę nad sobą. Powiedziałem, siostro, ty od razu z tego nie wyjdziesz, jednak ty będziesz uzdrowiona. Powiedziałem, to będzie w czasie między 18 miesiącami a 2 laty. Między tym będziesz uzdrowiona. Niedawno mówiłem z nią. Słyszałem jej świadectwo. Ona jest tak szczęśliwa, jak nigdy przedtem w swoim życiu. Ona jechała w samochodzie i nie miała żadnego pokoju. Wyglądało to tak, jak gdyby obecność Boża odstąpiła od niej. Wiecie, ona miała coś z nerwami. Gdy niespodziewanie przyszło to na nią, jak wielka fala radości. Moc Ducha Świętego była nad nią. Ona płakała i wykrzykowała z radości i miała wspaniały czas. Jest mniej więcej 3-4 tygodnie temu. Przed ostatnią niedzielą słyszałem jej świadectwo. Ona powiedziała: bracie Branham, gdy powróciłam, zaraz to sobie zapisałam. Wzięłam taśmę i to było do tego dnia dokładnie 18 miesięcy. Amen. Czy miłujecie Go? Czy nie jest On cudowny? Ten sam Duch Święty, który może wszystko dokładnie przepowiedzieć bez tego, żeby przez całe te lata choć tylko raz uchybiło. Próbuję Wam dzisiaj odsłonić przez swoje słowo, że Bóg nie jest jakąś istotą gdzieś daleko lub coś historycznego, lecz że On żyje w teraźniejszości i swoje słowo urzeczywistni. On ukrywa się w swoim zborze za ludzką zasłoną, lecz objawia się przez wspólną waszą i moją wiarę, która schodzi się razem w Bożą jedność. Nie mogę nic uczynić bez was, a wy nie możecie nic uczynić beze mnie. My nie możemy nic uczynić bez Boga. Razem tworzymy jedność, przez co będzie stworzona łączność. Bóg posłał mnie dla jednego celu. Wierzycie temu? I to się dzieje. To się zgadza. To zostało zupełnie potwierdzone. Obojętnie, co może być z wami nie w porządku, co ktokolwiek powiedział, jeśli wierzycie z serca, że będziecie uzdrowieni, wtedy nic was nie może od tego powstrzymać. On to powiedział. Nieba i ziemia przeminą, lecz moje słowo nie przeminie. Wierzycie temu? Ilu z was będzie się modlić za mnie, gdy pójdę do tych drugich zgromadzeń? Jestem kimś, kto potrzebuje modlitwy. Wszyscy oprócz was mnie odrzucili. A mimo to jest jeszcze tam, na zewnątrz, na sienie. Posłałem mój list do południowej Afryki. Oni nie chcieli mi zezwolić tam przyjść, chyba że podpiszę, że będę chrzcił na jednym miejscu każdego przez trzykrotne zanurzenie twarzą do przodu, a mianowicie raz dla Ojca, raz dla Syna i raz dla Ducha Świętego. Na innym miejscu miałem chrzcić do tyłu, a mianowicie tak samo i głosić to jako naukę. Posłałem im list, w którym napisałem: Duch Święty próbował w ostatnich latach zaprowadzić mnie z powrotem do Afryki. On chce tam użyć moją usługę, gdzie w jedno popołudnie 30 tysięcy ludzi przyjęło Chrystusa. Pisałem dalej w nim: pamiętajcie o tym, krew wszystkich tych dusz będzie żądana od was, nie ode mnie. Ja zaofiarowałem się przyjść, lecz wy nie zezwalacie. Pytam się siebie, co w tym dniu jeszcze się stanie, w którym Jezus, Syn Boży, został usunięty ze zboru, w którym odrzucono słowo, lecz pomimo wszystko On daje się poznać swojemu ludowi. Czy nie jesteście wdzięczni za to? Podczas gdy przechodzili dzisiaj wieczorem, kładłem na nich ręce. Niektóre z niewiast były już stare, inne jeszcze młode. Byli młodzi mężczyźni i także starsi. Oni są przemoknięci, jak i ja. Myślałem, oni siedzą tutaj i słuchają słowa, co reszta świata uważa za wariactwo. Lecz oni są jak nakrętki, które Bóg zaopatruje tutaj w gwint, by je wyciągnąć z ich choroby. To jest obietnica słowa. Pamiętajcie o tym, to was przyciągnie. On powiedział, gdy będę podwyższony, pociągnę wszystkich do siebie. On was wyciągnie, na pewno on to uczyni. Wierzcie tylko jemu. Połóżcie w nim waszą ofiarę. Nie wątpcie, lecz wierzcie w niego. Módlcie się za mną. Jeśli nie macie nikogo innego, za kogo się modlić, wtedy pamiętajcie o mnie. Bóg z wami, aż się znowu zobaczymy. God protects you as you go home. Greet all the Christians. Salute them from this group here. Bóg z wami, aż się znowu zobaczymy. Jestem szczęśliwy, wiem, że jest wiele rzeczy, których nie wiem, lecz są rzeczy, które wiem. Jestem wdzięczny za was. Jestem rad być z wami związany. Aż się znów zejdziem. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów. Bogiem bądźcie, aż się zejdzie znów. Jestem szczęśliwy. Wiem, jest wiele rzeczy, których nie wiem, lecz są rzeczy, które wiem. Jestem wdzięczny za was. Jestem rad być z wami związany. Jestem tak rad być jednym z was. Bóg niech będzie z wami. On będzie z wami i nie opuści was, ani was zaniedba. On was nie opuści. Przedostaliście się więc przez zasłonę. Jestem wdzięczny, jestem rad widzieć tutaj brata Palmer, jednego z usługujących braci z Georgia. Cieszymy się również mieć u nas brata Juna Jackson, który jest tutaj gdzieś w budynku, tam w kącie. I brata Don Rudol, który siedzi tutaj. O, jest ich tak wiele. Nie wiem, czy kogoś nie przeoczyłem. Tutaj jest także brat Ben Bryan i jeszcze wiele innych dobrych braci. Williams Collins. Cieszymy się bardzo, że jesteście tutaj wszyscy. Może powstaniemy jeszcze na chwilę, skłońmy nasze głowy. Aż się znów. Zejdzie znów. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdzie znów. Aż się znów. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdzie znów. Czy czujecie, że Duch jest wam bliski? Skłońmy teraz nasze głowy do modlitwy.
Brother John Martin and his brother. So glad to have all of you. I might not even see you, brother. He knows you.
Spotkałem wielu dobrych braci.
May my heart and yours with God's heart be one till we meet.
Skłońmy teraz nasze głowy do modlitwy. Chcemy próbować dać wiedzieć każdemu z nadziei, że się cieszymy, że jest tutaj. Także z was wszystkich, z Tennessee, Ohio i z całego kraju. Spotkałem dzisiaj tutaj niewiasty, które przyszły z Boston. Także naszych kolorowych braci stamtąd. Byli tu dzisiaj rano. Przybyło wielu z różnych części kraju. Dziękuję wam, moi umiłowieni i drodzy przyjaciele. Niech Bóg będzie z wami. Nazywam was moimi przyjaciółmi. Pamiętajcie, co o tym powiedział Jezus. Przyjaciel jest nam bliższy niż brat. Skłońmy teraz nasze głowy. Bóg niech będzie z wami, aż się za kilka dni znowu... Chcę poprosić naszego dobrego i drogiego brata Richarda Blair zakończyć modlitwą.